Strefa historii.
Marzena Bakowska, dzień dobry. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o bardzo słynnej szkole, o liceum ogólnokształcącym numer 1 w Gdańsku, które ma długie tradycje, nawet odwołujące się do czasów wolnego miasta Gdańska. A rozmawiać będę z doktorem Janem Chlebowiczem, autorem książki, która właśnie wyszła na temat tego liceum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z widokiem na stocznię, szkoła w czasach komunizmu na przykładzie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku 1945-1989. Długi tytuł, ale oddający kawał historii.
Tak jest, rzeczywiście tytuł długi, dlatego podzieliłem go na ten główny z widokiem na stocznię, który jest chyba trochę bardziej taki chwytliwy i godny tak zapamiętania, a ta druga część to już może bardziej taka naukowa. Rzeczywiście no, książka ma charakter naukowy, dlatego że no, generalnie zajmuję się badaniem pod kątem naukowym historii Pomorza, Gdańska, no ale starałem się, żeby również ona była taka do czytania i mam nadzieję, że spełnia to kryterium.
Spełnia. Jako osoba, która chwyciła już w dłoń tekst, mogę to powiedzieć. Odwołuje się pan na początku do tradycji polskiego gimnazjum w Wolnym Mieście Gdańsku i udowadnia, że poniekąd na początku ta szkoła kontynuowała tę tradycję.
Dla mnie to jest rzeczywiście jeden z takich najważniejszych elementów tych moich badań i tej opowieści o jedynce, bo muszę powiedzieć, że kiedy zaczynałem pracę, która trwała kilka lat, przeprowadziłem do tej książki kilkadziesiąt rozmów z nauczycielami, absolwentami i kiedy rozmawialiśmy, zacząłem w pewnym momencie zadawać pytanie, jakie właściwie wy macie korzenie, jeśli chodzi o szkołę. I właściwie wydaje mi się, że 100% mogę to powiedzieć, powiedziało, no tak, my jesteśmy oczywiście polską szkołą, ale generalnie kontynuujemy te tradycje niemieckiej szkoły, no bo nasza szkoła mieści się w budynku po niemieckiej szkoły właśnie, realnej szkoły średniej, wyższego stopnia, świętych Piotra i Pawła. A ja kiedy zacząłem badać te dzieje liceum, natknąłem się na kilka śladów, które poprowadziły mnie, że ta tradycja w wymiarze wychowawczym, ideowym jest zupełnie inna. Przede wszystkim, kiedy robiłem kwerendę w Warszawie w Archiwum Akt Nowych w Ministerstwie Oświaty, to znalazłem bardzo ciekawy dokument z 1947 roku, kiedy władze oświatowe ówczesne stworzyły listę wszystkich szkół średnich w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim. I była tam tylko jedna szkoła, gdzie było napisane wprost, że jest to szkoła, która kontynuuje działalność szkoły średniej polskiej macierzy szkolnej, czyli Gimnazjum Polskiego. I tą szkołą właśnie było jedynka, czyli wówczas pierwsze państwowe gimnazjum i liceum w Gdańsku. I to był pierwszy ślad. Później w kronice natknąłem się na wpis Marcina Dragana, to był przedwojenny pracownik Gimnazjum Polskiego, oczywiście nauczyciel, który zaczął kronikę od 1945 roku, czyli już w tym okresie powojennym i on napisał tam również wprost, że jedynka to jest ta szkoła, która będzie kontynuowała myśl wychowawczą, ideową najważniejszej polskiej szkoły w Wolnym Mieście Gdańsku, czyli Gimnazjum Polskiego. No i w końcu mamy też dyrektora pierwszego powojennego, czyli Bernarda Janika, który przecież był też germanistą i nauczycielem niemieckiego w Gimnazjum Polskim. I jego takim głównym zamiarem było to, żeby odtworzyć, czego nauczano, czy jak podchodzono do tej relacji nauczyciel-uczeń w Gimnazjum Polskim, właśnie w jedynce. On miał oczywiście taki problem, dlatego że odwiedził budynek byłego Gimnazjum Polskiego na Augustyńskiego 1. No i kiedy wszedł tam oglądać ten teren, no okazało się, że ten budynek po prostu się nie nadaje do tego, by uczniowie i nauczyciele mogli w nim przebywać. I to zajęło jednak więcej lat, żeby go przywrócić do tego stanu używalności. I szukał budynku, gmachu, który byłby w lepszym stanie. I tak natrafił na gmach szkolny właśnie tej poniemieckiej szkoły średniej, realnej, wyższego stopnia i uznał, że w tej poniemieckiej szkole będzie odbudowywał właśnie ten model wychowawczy Gimnazjum Polskiego. Stąd właśnie jest takie zdziwienie też tych absolwentów, i uczniów, nauczycieli, kiedy ja im mówię, ale przecież macie wyjątkową historię, bo jako jedyna gdańska szkoła tak naprawdę możecie mówić o kontynuacji.
Kolejny rozdział w książce traktuje o tym, jak dosyć szybko i brutalnie ta tradycja została zerwana i być może dlatego została zapomniana, ponieważ szkoła weszła w okres stalinizmu.
Tak, rzeczywiście tak dokładnie było. Takim symbolicznym momentem, kiedy rozpoczął się ten okres stalinowski w dziejach szkoły, no było odejście z pracy dyrektora Bernarda Janika, czyli właśnie takie symboliczne zamknięcie próby reaktywacji Gimnazjum Polskiego i wtedy zaczyna się coś, co w historii oświaty nazywamy ofensywą ideologiczną. Zmienia się dyrektor, zmienia się nazwa szkoły I chodzi właśnie o to w tej ofensywie ideologicznej, żeby całkowicie ten model, który był do 1947 roku jeszcze realizowany, żeby go właściwie całkowicie przekreślić. I rzeczywiście tak się dzieje. Wszystkie organizacje szkolne, które gdzieś tam nawiązywały do tych tradycji organizacji międzywojennych z Wolnego Miasta Gdańska i Gimnazjum Polskiego, zostają po prostu zlikwidowane, a taką nadorganizacją czy superorganizacją zostaje oczywiście Związek Młodzieży Polskiej, ZMP, który de facto reguluje wszystko w ramach szkoły, to znaczy życie uczniów, ale także wpływa na relacje nauczycieli z uczniami, wpływa na to, co się powinno uczyć, jak się powinno uczyć, czy i w jaki sposób, nie wiem, podchodzić nawet do prac domowych, bo ZMP kontrolowało nawet to, czy dany uczeń te zadania domowe robi, czy ich nie robi. Także można powiedzieć, że ZMP była tą superorganizacją, która zaczęła kontrolować życie szkolne. Zresztą to w ogóle też taki wielki przywilej mój był, że miałem okazję rozmawiać z absolwentami jedynki właśnie z tego pierwszego okresu. Czyli tego, którzy jeszcze pamiętali, jak ta szkoła powiedzmy wyglądała do 1947 roku, ale też pamiętali ten moment tej ofensywy ideologicznej. No i rzeczywiście gro tych uczniów wspominało, że ten kontakt z ZMP był bardzo trudny, to znaczy trzeba było uważać na to, co się mówi. Nawet trzeba było uważać na to, w jaki sposób rozmawia się z kolegami, o czym się żartuje. Nie można było śpiewać też pewnych piosenek. Nie można było grać na przykład w tak zwanego burżuazyjnego brydża, bo to było zakazane po prostu. Nie można było też śpiewać właśnie określonych piosenek, które kojarzyły się chociażby z drugą RP. Więc no, sytuacja była trudna. Pojawiły się też w szkole tak zwane lotne brygady ZMP. Oczywiście dzisiaj możemy o tym opowiadać z jakimś uśmiechem, ale dla tych uczniów wówczas to było rzeczywiście groźne. To znaczy te lotne brygady pilnowały odpowiedniego stroju, od tego jak się wypowiadają uczniowie. No i niestety zdarzały się donosy również na swoich kolegów ze strony innych uczniów szkoły, którzy donosili czy to dyrekcji, czy to także no niestety służbom komunistycznym, że dany uczeń nie spełnia kategorii tego, powiedziałbym, nowego socjalistycznego ucznia, czyli ucznia, który idzie z duchem wytyczonym przez partię komunistyczną. No i zdarzały się usunięcia takich uczniów ze szkoły. Bywały też takie trudne momenty, kiedy na przykład dany uczeń no, walczył o to, żeby nie zostać usunięty ze szkoły i był zmuszany do złożenia na przykład samokrytyki. Przed gronem nauczycieli, innych uczniów składał samokrytykę, przyznawał się do błędu rzekomego lub nie, no i obiecywał poprawę. Także atmosfera była trudna, myślę, w tym okresie stalinowskim, a z drugiej strony ci uczniowie, absolwenci, z którymi rozmawiałem, no i tak wracali do tych wspomnień z takim rozrzewnieniem, z jakąś taką miłością do tego czasu. Mówili, że było ciężko, ale z drugiej strony udawało się, jak sami twierdzili, jednak w jakimś, powiedziałbym, podziemiu o pewnych tematach rozmawiać.
Nawet o Katyniu znalazłam informację.
Tak, nawet o Katyniu. Więc no musimy taki obraz, powiedziałbym, dość trudny i ciężki narysować, ale też nie zapominajmy, że młodzież ma to do siebie, że potrafi znajdować różne drogi do tego, by być niezależnymi.
Dla mnie bardzo ciekawe są lata 80., do których mam nadzieję za chwilkę dojdziemy, ale jak 60. i 70. wyglądały? Już ten okres PRL-u, ale po odwilży, która nastąpiła po 56. roku.
Ta odwilż no, dotknęła generalnie wszystkie szkoły i uczniów w skali Polski, ale jeśli chodzi o jedynkę, to był bardzo ciekawy wątek, na który się natknąłem, ale może rzeczywiście o tym powiemy trochę później, bo to już druga połowa lat 60., mianowicie o hipisach. Natomiast rzeczywiście ta odwilż była odczuwalna, o tym też mówili uczniowie, no, pojawiły się oczywiście nowe prądy w literaturze, w muzyce, które gdzieś tam docierały do uczniów jedynki. I przede wszystkim październik 56 roku, ale też w ogóle usytuowanie jedynki blisko stoczni, morza. Gdańsk po prostu leży nad morzem, więc pewne trendy również z zachodu zaczęły docierać. Z zachodniej Europy, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych. I te trendy zaczynają docierać również do tej młodzieży jedynki. I oczywiście chodzi o muzykę rozrywkową, o literaturę. No i właśnie w połowie lat 60. pewne takie wolnościowe trendy, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych zaczynają docierać. Chodzi oczywiście o hipisów, tam to zaczyna się znacznie wcześniej. Pewna rewolucja obyczajowa, rewolucja seksualna, ale też rewolucja związana z kulturą. No ale już tutaj, powiedzmy, lata 67, 68, 69, w obrębie jedynki powstaje taka, powiedziałbym, grupa hipisująca, to znaczy hipisów, jak czytamy raporty Służby Bezpieczeństwa, to oni wymieniają kilka takich grup w Trójmieście. I jedna z takich najbardziej licznych i aktywnych grup hipisów pojawia się wokół jedynki. To znaczy to są, tak jak piszą funkcjonariusze, to są uczniowie jedynki, także absolwenci, którzy no właśnie spotykają się gdzieś tam na terenie czy wokół terenu jedynki, no i można ich rozpoznać po stroju hipisowskim, czyli po prostu rozszerzonych spodniach, czy pewnych elementach takich jak pacyfa albo jakieś tam elementy kwietne, powiedzmy, w stroju. No i oczywiście też to Służba Bezpieczeństwa o tym pisze, ale no to też mówią o tym i absolwenci, i nauczyciele, z którymi rozmawiam, no pojawiają się narkotyki. Znaczy w wymiarze, powiedziałbym, Polski Ludowej nie mówimy o takich narkotykach jak dzisiaj, tylko to raczej są takie narkotyki, które dzisiaj budzą jakieś zdziwienie, czy może nawet taką grozę tego, co wtedy po prostu ta młodzież przyjmowała. Takim najbardziej popularnym narkotykiem było tri i to był po prostu środek chemiczny, który był inhalowany przez tych ówczesnych hipisów. Ja też pamiętam takie opowieści absolwentów, którzy mówili, że to byli w ogóle wspaniali ludzie, ale niestety pod wpływem inhalowania tri no zmieniały im się postrzeganie świadomości, rzeczywistości, po prostu mózgi się im zmieniały pod wpływem tego środka. Część z nich po prostu bardzo źle kończyła. Więc ta historia jest z jednej strony barwna, bo pojawiają się właśnie te trendy z zachodu, wolnościowe trendy, no ale też jest smutna w pewnym wymiarze, po prostu, bo ci ludzie, żyjąc w tej ponurej, jak sami twierdzili, rzeczywistości Polski Ludowej, szukali właśnie tej odskoczni kolorowej, no ale wpadali też w pułap tych ówczesnych narkotyków, które były bardzo takie no, ciężkie, powiedziałbym.
Książka nosi tytuł Z widokiem na stocznię i myślę, że to też jest nie tylko określenie położenia tej szkoły, ale także pewne ruchy, które budziły się w stoczni, także budziły się w uczniach, którzy widzieli to, co dzieje się najpierw w latach 70. w tym zakładzie pracy, ale z drugiej strony także te ruchy wolnościowe mogli z okien wprost widzieć to, co dzieje się w stoczni.
Zdecydowanie tak, dlatego właśnie tytuł książki Z widokiem na stocznię. Chciałem poprzez to pokazać, jak topografia i umiejscowienie budynku, gmachu szkoły jest ważne na uczniów, na nauczycieli. Bezpośrednio ze szkoły mieli widok na bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej. Widzieli, co się działo w grudniu 70. I to na przykład miało ogromne znaczenie chociażby dla takich uczniów jedynki jak Aram Rybicki, jak Grzegorz Grzelak, jak oczywiście Aleksander Hall, jak Wojciech Samoliński, czyli dla przyszłych twórców ruchu Młodej Polski, bo oni de facto przychodzą do szkoły, jak sami mi mówili, nie mieli jakoś tak bardzo sprecyzowanych poglądów. No ale jednak doświadczyli grudnia 70. Właśnie będąc uczniami jedynki, widzieli, co się dzieje, widzieli pod stoczni, na ulicach Gdańska, też uczestniczyli aktywnie po prostu w tych wydarzeniach, chociażby Aram Rybicki. I oni mówią po latach, że no to jednak zdecydowanie zmieniło ich postrzeganie rzeczywistości. Grudzień 70, to, że namacalnie tego doświadczyli. No i rzeczywiście już w ramach szkoły zaczęli tworzyć tą konspirację młodzieżową, na początku dość radykalną, no bo tam się pojawiły jakieś plany nawet wysadzania, gromadzili trotyl, to były plany wysadzenia nawet jakichś pomników związanych z Armią Czerwoną, czy generalnie z obecnością Sowietów na terenie Polski. I jak sami też opowiadają po latach, no co ich uratowało, no to zetknięcie z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim, który oczywiście jakby nie odciągnął ich od takiego niezależnego myślenia, tej niezależnej postawy, no ale jednak bardzo mocno powściągnął ich w takim radykalizmie, no bo wiedział, z czym to później będzie się wiązało, no z wyrokami więzienia, być może nawet bardzo poważnymi. Ostatecznie ci chłopcy wówczas utopili ten trotyl w Motławie. No i zostali oczywiście uczestnikami duszpasterstwa ojca Ludwika Wiśniewskiego. To już tylko na marginesie, spotkali tam się też z takimi niezależnie myślącymi chłopakami z Trójki, czyli z Topolówki, z Marianem Terleckim i z Maciejem Grzywaczewskim. No i można powiedzieć, że zrobili wówczas taki międzyszkolny, opozycyjny team młodych ludzi, gdzieś tam pod opieką ojca Ludwika Wiśniewskiego, no, a który później przerodził się w bardzo ważną organizację na Pomorzu i nie tylko w skali Polski, czyli Ruch Młodej Polski. Więc rzeczywiście ten grudzień 70, bliskość stoczni, jedynka, to się wszystko wiąże. To się wszystko wiąże i mamy tutaj, no mówię, ważną organizację. Natomiast zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo oczywiście stocznia była najważniejsza, ale jedynka tak naprawdę przecież leży bardzo blisko Bazyliki Maryjackiej. Leży bardzo blisko pomnika Jana III Sobieskiego. Leży bardzo blisko byłego budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Ta topografia, jeśli chodzi o jedynkę, jest super istotna, dlatego że z kolei już późniejsze pokolenie uczniów, bardzo dobrze pamięta msze za ojczyznę organizowane od 1978 roku w Bazylice Maryjackiej. Najpierw pod przewodnictwem byłego dziekana Armii Krajowej księdza Józefa Zator-Przytockiego, później przez księdza Stanisława Bogdanowicza. No i też pamiętają te pierwsze niezależne pochody z Bazyliki Maryjackiej pod pomnik Jana III Sobieskiego. Przecież ci uczniowie mieli, mówiąc kolekwialnie, rzut beretem i do Bazyliki, i do pomnika Jana III Sobieskiego. I oni w tych mszach i w tych pochodach jako uczniowie uczestniczyli. To też formowało ich i można powiedzieć wpływało na ich niezależne postawy, które rzeczywiście w Jedynce, no to była taka cecha charakterystyczna tej szkoły, więc zdecydowanie. A jeszcze mogę powiedzieć o takiej jednej rzeczy, którą gdzieś tam w swoich badaniach odkryłem, bo tego też uczniowie nie wiedzieli. Widocznie konspiracja tutaj SB była dobra. Mianowicie w latach 70. pod wpływem też wydarzeń z grudnia 70. SB, można powiedzieć, zainstalowała punkt sygnalizacyjno-obserwacyjny w Jedynce. To znaczy SB-cy mieli swoje własne pomieszczenie w szkole. Oczywiście pod przykrywką oni występowali często jako pracownicy kuratorium. SB miało dobry widok na stocznię z Jedynki i od czasu do czasu z tego punktu obserwacyjnego korzystała. On później został reaktywowany już w połowie lat 80. i właściwie no niemalże do końca Polski Ludowej funkcjonował w Jedynce. Więc SB-cy także zdawali sobie sprawę, że to usytuowanie Jedynki jest ważne i dzięki temu mogli obserwować to, co dzieje się w stoczni. Zresztą obstawiam, że wiele zdjęć archiwalnych, które robiło SB właśnie na stocznie, na ten teren, który dzisiaj znamy jako Plac Solidarności, to właśnie być może pochodziło z Jedynki.
Chciałam dodać o jeszcze jednym pomniku, który został odsłonięty w grudniu 80 roku, czyli pomniku poległych stoczniowców. I może już uczniowie z lat 80 nie pamiętali grudnia 70, ale cały czas widzieli ten pomnik, mimo że mamy później po okresie Karnawału Solidarności ten takie zmrożenie stanu wojennego, to jednak uczniowie ze szkoły widzą ten pomnik i gdzieś te postawy niepodległościowe wzrastały.
Uczniowie mi o tym dokładnie, tak jak z presji z Werybis opowiadali. No, nawet świętej pamięci Paweł Adamowicz, który też tutaj pojawia się na łamach książki, dokładnie to powiedział. To znaczy, że jako uczeń szkoły widział budujący się, stawiany pomnik poległych stoczniowców i że to dla niego było coś bardzo ważnego, coś, co go po prostu ukształtowało i chyba nie ma przypadku w tym, że właśnie kiedy mówi o tym, że widział ten pomnik budujący się, stawiany, a później był jednak tą osobą, wokół której już w latach 80. tworzy się, można powiedzieć, kolejna generacja takiej niezależnej młodzieży, tak? Bo mamy jeszcze tą generację wcześniejszą, to znaczy może powiedzmy tak, jest ta pierwsza generacja, o której powiedziałem, czyli Rybicki, Hall, Grzelak i tak dalej. Później ta generacja, powiedziałbym, środkowa, czyli Skiba, Janusz Waluszko, Marek Wałuszko, świętej pamięci Maciej Kosycarz, dzisiaj ksiądz Zbigniew Drżał, to jest ta, powiedziałbym, środkowe pokolenie tej opozycyjnej młodzieży z Jedynki. No i mamy też już to późniejsze, czyli to środowisko tworzone wokół Pawła Adamowicza i niezależnej gazety szkolnej, czyli Jedynki. Pierwszy numer ukazuje się w roku 84 i oczywiście oni też już po stanie wojennym w latach 80. no prowadzą taką aktywną działalność niezależną w ramach szkoły, to znaczy nawołują do przerw milczenia, właśnie wydają Jedynkę. Oczywiście to zawsze jest taki spór, bo na łamach tej Jedynki wskazują tych nauczycieli, którzy walczą ze szkolną opozycją. Zresztą później po latach często sami przyznawali, że w tych ocenach bywali zbyt kategoryczni. I może na wyrost pewne postawy nauczycieli gdzieś tam oceniali. No ale rzeczywiście ta Jedynka, to pismo funkcjonuje, ono jest bardzo ważne i szereg takich działań jak ulotki w szkole, jak przerwy milczenia właśnie, jak chociażby solidaryzowanie się z aresztowanymi uczniami z innych szkół mają miejsce właśnie na terenie Jedynki. To jest ta grupa Pawła Adamowicza i innych.
Dzisiejszym naszym gościem był dr Jan Chlebowicz, autor książki Z widokiem na stocznię. I ta książka ma podtytuł Szkoła w czasach komunizmu na przykładzie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku 1945-1989. Zachęcam do lektury, a panu doktorowi Janowi Chlebowiczowi dziękuję za udział w audycji.
Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie i również przyłączam się do tego zaproszenia, by książkę kupić i ją przeczytać.
Marzena Bakowska, do usłyszenia. Strefa historii.